Radio Szczecin, wydawnictwa Zysk i Spółka oraz Aleksandria prezentują książkę do posłuchania. Elżbieta Herezińska, Sydonia, słowo się rzekło. Czytają autorka i Filip Kosior.
Sydonia zabrała się do Szczecina z Joachimem von Wedlem, mężem Korduli. Dorota też chciała jechać, lecz Joachim oznajmił, że ma tylko jedno wolne miejsce w powozie. Nie był zadowolony z towarzystwa, tym bardziej, jak powtarzał przed wyjazdem, ciążyło mu towarzystwo panny, którą trzeba się zajmować w drodze w sposób szczególny. Udobruchał się dopiero na koniec wspólnej podróży, gdy dowiodła, że nie potrzebuje specjalnego traktowania i że nie trzeba jej zabawiać rozmową. Milczała, odkąd wyjechali z Chociwla, a gdy powóz zbliżał się do Szczecina, on sam zaczął szukać okazji do wygadania się.
Pewnie się panna Sydonia dziwi tym groblom i zmyślnym mostom.
Nie dziwiła się, patrzyła po prostu. Szczecin wydawał się opleciony siecią wód. Rzeczek, kanałów, strumieni, rozlewisk, podmokłych łąk, na których kołysały się łagodnie trawy wodne.
Na zboczach wzgórz za miastem rozpościerają się sady i winnice. Na niżej położonych łąkach wypasa się bydło, a ryby, ach! Ryb jest pod dostatkiem, bo zalew świeży, jezioro Dąbie i Odra to istne skarbnice gatunków. Minuk, sandacz, okoń, miętus, jesiotr, sum, lin, węgorz. Ale powiem między nami, że mnie smakuje i flądra.
Rajski ogród, pomyślała znużona Sydonia i wreszcie dostrzegła rozłożone nad Odrą miasto. Wysmukłe wieże kościołów, dachy, dziesiątki, setki dachów, kamienic i domów i mury szczecińskiego zamku. Uniosła się nieco na twardej ławce powozu, wyciągnęła głowę. Joachim tylko na to czekał, by jej pannie ze Strzmiela wyjaśnić. Przekrzywił głowę, oblizał wargi i niemal się uśmiechnął.
Panna pierwszy raz widzi Szczecin? No to proszę.
Wyciągnął palec. Musiała się uchylić, żeby jej oka nie wybiło.
Wieża kolegiaty mariackiej i wieża kościoła świętego Jakuba. Tam święty Mikołaj, a to zamek. Robi wrażenie, jak się pierwszy raz te cuda zobaczy.
Za drugim razem również. Odpowiedziała uprzejmie i dodała, wskazując brodą na odległe, ale widoczne Grabowo. Byłam z dworem księżnej Marii na zamku w Oderburgu. Na wielkim balu z maskami. W zapusty.
Klapnął na ławkę niezadowolony.
Gdy koła powozu zaturkotały na miejskim bruku, wokół nich zrobiło się ciasno. Ciżba ludzka, mnogość konnych, wozów, ujadające psy, pokrzykiwania ludzi.
Tłumy na kongres ściągnęły. Trzeba sakiewek pilnować.
Klepnął się po udzie.
Ja, jak mówiłem, od jutra jestem zajęty. Kanclerz wezwał nas, radców, żebyśmy mądrym słowem i doświadczeniem służyli w tym czasie dla Pomorza tak ważnym.
Znów zaczął się nadymać. Sydonia wciąż odganiała od siebie natrętną myśl.
Jak wytrzymuje z nim Kordula? Czy wychodząc za takiego Joachima von Wedla, na pewno zyskała coś, czego brakuje niezamężnym?
Pannie do kancelarii książęcej to trzeba będzie do dworu opata. To ja potem pokażę, jak i którędy, ale głowy nie daje, że w czasie kongresu panna Sydonia coś załatwi. Teraz cały Szczecin żyje tylko spotkaniem posłów. Zatrzymamy się w moim domu. Dół oddałem panu Zycewiczowi dla posłów szwedzkich króla Jana, ale górę kazałem trzymać wolną dla siebie. Dla panny służki też miejsce się znajdzie w izbie mojej służby.
To nie będzie konieczne, odezwała się wreszcie. Nie będę nadużywać pana Joachima gościnności. Zaprosili mnie Brockhausenowie.
Nie może być, zaoponował.
Wspominałam pani Korduli. Pokazywałam list od Barbary von Brockhausen. Oczekują mnie. To było w dzień wyjazdu pańskiej teściowej, przypomniała Sydonia.
Ach, tak, dlatego mi umknęło. No to zawieziemy pannę na Wielką Tumską do Brockhausenów. Muszę dopilnować, żeby tam wszystko było jak należy. Kordula by mi nie darowała, gdyby coś...
Joachim wyraźnie stracił rezon. Barbara von Brockhausen w oczach Sydonii była uosobieniem Szczecina. Sprawiała wrażenie damy wrośniętej w tkankę miasta, jakby się z nim nie rozstawała, jakby bez niego istnieć nie mogła. Z najwyższą niechęcią wspominała pierwsze lata po urodzeniu syna, Klausa, gdy mąż zmusił ją do pobytu w dobrach rodowych w Gostyniu. Ba nic ja, mówiła zamykając oczy. Mówię ci, sroczko, ba nic ja. Sydonię rozbawiło przezwisko, które wymyśliła na poczekaniu, gdy spojrzała na suknię Sydonii. Czarną, z pasami połyskliwego ciemnego fioletu na spódnicy i białą kryzą pod szyją.
Czy ci pokażę, jak trafić do kancelarii książęcej? Sroczko, ja cię tam wprowadzę, z radością. Teraz miasto jest niespokojne, buzuje jak piwo w kadzi. Ach, powiem ci, na każdym kroku możesz spotkać dyplomatę. Szwedzcy noszą rozdwojone brody. Ponoć taką miał ten ich szalony, zdetronizowany król Eryk. Widziałam portrecik, jak czart był przystojny.
Drży i lśnią jej oczy. Sydonia patrzy na nią z przyjemnością, jak na egzotyczną roślinę i myśli: chciałabym mieć taki apetyt na życie jak Barbara Brockhausen.
Malarz, który miał pracownię na Dolnym Wiku, przedmieściu Szczecina, okazał się dla Sydonii za drogi. Już zrozumiała, że musi trzymać pieniądze na sprawę sądową z Ulrichem. Barbara von Brockhausen podsunęła inne rozwiązanie.
Stangret? Jedziemy do apteki Melchiora Brunera. Chyżo!
Kongres się skończył. Posłowie i ich dwory opuścili Szczecin. Nawet w karczmie pod wierzbą, nieopodal której mieszkał malarz, było już pusto. Widziały wyjeżdżających z niej junkrów w barwach książąt meklemburskich? Pewnie zatrzymali się na ostatnią przed podróżą polewkę rybną i kufel szczecińskiego piwa. Barbarze brakowało podniet.
Byle nie zaczęły się szarugi, mówiła. Nic mnie tak nie nudzi jak zima. On marudzi na Zycewicza, a ja jestem wdzięczna, że otworzył Szczecin na świat, że sprowadził tu wszystkich, którzy coś znaczą. Niech znów wymyśli coś równie ekscytującego. Nową wojnę, nowy pokój.
Dolny Wik ciągnął się wzdłuż Odry od Grabowa i zamku Oderburg aż do Bramy Panieńskiej. Przed nią minęli dawny klasztor dla panien, obecnie przytułek dla ubogich.
Ponoć, gdy książę Barnim rozwiązał zgromadzenie zakonne, kilka sióstr odmówiło opuszczenia klasztoru, mówi Barbara. Wyobraź to sobie, sroczko. Dali im możliwość wyjścia z zakrady, a one się zaparły. I wcale nie były stare. Tak on mi powiedział, bo mnie w tamtym czasie na świecie nie było.
Śmieje się wesoło i już zmienia temat, bo Barbarę interesuje wszystko, ale po trochu.
Chwilę stoją przed Bramą Panieńską. Jest jakiś zator. Barbara komentuje futrzaną szubę jego mościa, który wyjeżdża z miasta.
Wreszcie będzie można kupić nowe futra. Ta cała blokada portów.
Robi nieokreślony ruch dłonią w rękawiczce.
Ceny okropnie skoczyły, wiedziałaś o tym? 5 guldenów na pęku kunich skórek, coś takiego. Żeby to jeszcze była nasza wojna.
Wzdycha i dodaje.
Zresztą wszystko jedno, nam wojny nie grożą, bo Pomorze jest neutralne i takim pozostanie.
To słowo jak manifest wystukuje palcem o burtę powozu.
Dlaczego jedziemy do Melchiora Brunera? Bo malarze przynależą do cechu aptekarzy. Już on nam poradzi takiego, co weźmie mniej niż ten z Dolnego Wiku. W końcu wszyscy kupują u Melchiora składniki na farby.
Mówiąc to, poprawia rozcięcia na palcach lewej rękawiczki, by ładniej wyeksponować pierścienie. Później to samo robi z prawą dłonią. Apteka mistrza Melchiora mieściła się po drugiej stronie Szczecina, blisko Bramy Świętego Ducha, nieco na uboczu. Z zewnątrz wyglądała niepozornie. Mało czytelny szyld, okute drzwi, kołatka, okienko, przez które sługa aptekarza sprawdzał, otworzyć czy nie. Oczywiście wpuszczono je od razu. Pani Brockhausen była stałą klientką.
Panna Sydonia von Borg, przedstawiła ją Barbara. Moja daleka krewna.
Co panie sprowadza?
Spytał, gdy już przyjrzał się Sydonii.
Mam nadzieję, że nie choroba.
A gdzieżby?
Założyła pod piersiami upierścienione dłonie Barbara.
Poleciłbyś nam malarza? Kogoś spoza kręgu dworskiego? Mam na myśli
cenę usług?
I nie tego zdzierce, co mieszka niedaleko karczmy na Wiku.
Krąg, jak raczyła pani powiedzieć, dworski, jest obecnie niedostępny. Jest mi poufnie wiadomy, że dostali intratne i pilne zlecenie.
Sydonia słuchała ich rozmowy, rozglądając się po aptece. Nigdy nie była w ciekawszym niż to miejscu. Każdy słój krył tajemnicę, substancję, która mogła przywrócić zdrowie lub je odebrać. Teraz, gdy jej wzrok oswoił się z półmrokiem wnętrza, widziała więcej. Oko przyciągały szafki zamykane na klucz, nieduże, masywne drzwiczki, każde jedne okute, jakby za nimi przechowywano skarby. Moździerze najróżniejszych wielkości, niektóre z nich miały zwykłe drewniane tłuczki do ubijania, inne tłuczki kamienne, z dziwnie spłaszczoną główką. Była i waga, jak u złotnika, przy niej odważniki, flaszki zakorkowane i takie, których szyjkę dodatkowo szczelnie owinięto płótnem. Już nie potrzebowała malarza ani krawca, do którego także chciała ją zaciągnąć Barbara. Mogłaby tu zostać i rozpocząć studia u magistra Melchiora.
Sydonio!
Przerwała jej kontemplację aptecznych półek Barbara von Brockhausen i pożegnała się za nie obie.
Do widzenia. Bardzo nam pan pomógł.
Do usług, szanownym paniom.
Mistrz odprowadził je do drzwi. Małgorzata będzie swatana, powiedziała Barbara, rozsiadając się w powozie. Oby szybko, oby szczęśliwie. Jeśli to ktoś odpowiedni, może wesele wyprawią w Szczecinie, a nie w Wołogoszczy. No dalej, sroczko, teraz twoja kolej. Opowiadaj o tej Małgorzacie, o księżnej matce, o tamtejszym dworze. Muszę wiedzieć wszystko.
Dobrze, Barbaro, chętnie ci wszystko opowiem. Nieuważnie odpowiedziała Sydonia.
Rok po Wielkim Kongresie Szczecińskim Maria Saska osobiście pilnowała pakowania kufrów Małgorzaty. Ernest Ludwik kpił, że razem z siostrą do Nykobing wysłać będzie trzeba straż pod bronią, przeznaczoną wyłącznie do pilnowania bagażu księżniczki.
Czegóż tam nie było? Cztery paradne suknie, aksamity, złotogłowie i jedwabna tafta na stroje płynęły na statkach z Rostoku.
Na suknie codzienne, które były wykwintniejsze niż wszystko, co Małgorzata nosiła po śmierci ojca, materiał jechał z Augsburga. Kosztowne klejnoty Zycewicz zamówił dla niej aż w Lipsku. On to, dawny kanclerz, wymyślił ten mariaż i dosłownie postawił wszystko, by wydać Małgorzatę za mąż. Za Fryderyka Oldenburga, króla Danii. Księżna Maria kiepsko spała, odkąd ten plan ujrzał światło dzienne. Jej córka królową Danii.
Boże, sama życzyła jej jak najlepiej, ale myślała raczej o kręgu meklembursko-brunszwickim. O czymś na skromniejszą miarę i bliżej domu. Dwór kopenhaski, dobry panie. I jeszcze te przygotowania. Najpierw wysłano portrecik Małgorzaty. Wybrano jeden z dwóch, ten korzystniejszy.
Król Fryderyk odpisał, że panna podoba mu się, ale chciałby ją poznać.
To był wstrząs dla księżnej Marii. Mąż poznaje przyszłą żonę w dniu zaręczyn, grzmiała na siwą głowę Zycewica. Duński król obraża mnie, moich synów, księstwo pomorskie i Małgorzatę, mą najdroższą córkę.
Zebrali się wszyscy. Jan Fryderyk przyjechał ze Szczecina, Bogusław z Bart, no i oczywiście Ernest Ludwik, panna Wołogoszczy.
Protestuję jako księżna i jako matka, oznajmiła.
Gdyby król Danii był młodzianem, któremu ojciec wybiera żonę, wystarczyłby portrecik i negocjacje radców, spokojnie wyjaśnił Zycewicz. Ale, że do czynienia mamy z dojrzałym władcą, a naszej pannie idzie na 19 rok życia, król postawił warunki. Ten mariaż wyniósłby dom Gryfa ponad dotychczasową wartość i jakżeby ułatwił księciu szczecińskiemu prowadzenie zagranicznej polityki Pomorza.
Zgadzam się z Jakobem von Zycewiczem, powiedział Laurentius, kanclerz Jana Fryderyka i wciąż jeszcze Barnima.
Po kongresie pokojowym znaczenie księstwa wzrosło. To małżeństwo byłoby świetnym rozwinięciem udanie rozpoczętego panowania Jana Fryderyka.
Jej najstarszy syn wyraźnie zgadzał się z kanclerzami. Ratunku poszukała w młodszych.
Ludkę, dlaczego milczysz? Powiedz coś, Erneście Ludwiku.
Był osowiały, nieobecny duchem, ale gdy go wezwała po imieniu, natychmiast stał się rozdrażniony.
Co pani matka chciałaby usłyszeć? Odezwał się kwaśno. Bo ja swoje właśnie usłyszałem.
Nie rozumiem, westchnęła księżna Maria.
Pan Zycewicz nas obraził, powiedział Ernest Ludwik. A mój starszy brat, Jan Fryderyk, przytakuje mu. Grzecznie czy bezrozumnie?
Nie rozumiem, powtórzyła księżna płaczliwie.
Powiedział, że portrecik narzeczonej wystarczy młodzianom, prychnął gniewnie jej ukochany syn.
Ach, ty znów o tym,
powiedziała cicho i zrozumiała, że wciąż się gniewa za te zbyt młode mariaże.
Doprawdy ciężko było w ostatnich czasach z nim się porozumieć.
Zwyczajem się stało, że miał zdanie inne niż Jan Fryderyk. Ich spotkania najczęściej przeradzały się w kłótnie.
Księżna Maria patrzyła osłupiała na wojenny taniec dwóch ukochanych synów. Widziała, jak są dorośli, jak mężscy i jak odlegli.
Pomyślała, Boże, zrób coś, żeby się teraz nie pozabijali.
I trach, z naszyjnika Ernesta Ludwika wypadł szafir i potoczył się po posadzce. To ich ostudziło.
Odetchnęła z ulgą. Złowiła z pozoru obojętne, ale zdegustowane spojrzenie Bogusława.
Zycewicz zasugerował podatki na zebranie sum potrzebnych na należytą oprawę podróży księżniczki Małgorzaty.
Szlachta się burzyła. Byli tacy, co mówili, niech księstwo pożyczy od lojców.
Ale lojcowie orzekli, że nie stać ich na udzielenie pożyczki, póki nie dostaną spłaty od Jagiellona i od Hohenzollernów.
Wczesną wiosną zmarł margrabia Joachim Hektor i ponoć nie zdążył oddać szczecińskim bankierom należności.
Księżna Maria nie lubiła Lojców, a jeszcze teraz, gdy polski król przyjął Stefana Lojca na swą służbę, straciła do nich zaufanie do reszty.
Na śmierci Joachima Hektora skorzystał Jan Fryderyk, bowiem tron objął po nim syn, Jan Jerzy,
a to przyszły teść Jana Fryderyka.
Niech tylko ta mała Erdmuta podrośnie zdrowo i pobiorą się wreszcie. W sprawie podatków szlachta protestowała, ale sumy należne zebrano i oto jej córka i wystawne kufry są gotowe do drogi. I ona, matka, Maria Saska, poszła na ustępstwa w imię powodzenia tej wyprawy i zgodziła się, by Małgorzata zrzuciła czerń żałobną i wystąpiła w ferli barw. Niech ich tam olśni. Pora tylko niezbyt dobra na podróż. Listopad, szarugi, deszcze. Ale Zycewic. Za powodzenie tego planu odpowiada Zycewic. Przyjechała do Szczecina dawno po Trzech Królach. Jazda saniami się udała. Mróz skuł drogi. Udało jej się również towarzystwo. Wiadomo, panna nie może podróżować sama, ale matka Korduli skojarzyła ją z Emerencją, żoną Maćka von Borg z Pęzina. Znały się z wesela Ulricha, polubiły się. Emerencja nazywała Sydonię kuzynką i opowiadała jej, jak Otylia z Ulrichem zaprosili ich na drugie chrzciny. Mój Maćko nie chciał trzymać jego syna do chrztu, ale co zrobić? Tłumaczyła. Są trzy prośby, którym nie można odmówić. Chrzciny, ślub i pogrzeb. A twój brat, Sydonio, wystroił się jeszcze lepiej niż na swoje wesele, opowiadała. W pysze, gniewie i bucie nie ma umiaru, wasz Ulrich. Sydonia głębiej wcisnęła palce w rękawice. Mimowolnie przeliczała jego strój na guldeny, które był im winien. Właściwie w tamtej chwili zapragnęła stanąć oko w oko z Ulrichem, spojrzeć mu w twarz, wykrzyczeć złamane słowo. Wypuściła powietrze. Obłok mroźnej pary uniósł się wokół jej twarzy. Co by to dało? Nic. Po Ulrichu wszystko spływa jak deszcz. Trzeba się dobrać do jego pieniędzy. Zmusić go procesem do zapłaty należnych kwot. Naprawdę chcesz się zatrzymać u Brockhausenów? Upewniła się Emerencja. Bo może razem ze mną zamieszkasz u Andersa von Borg? Znasz go? Uśmiechnęła się współczująco i nieśmiało położyła dłoń na ręce Sydonii. On z tych lepszych Borków, jak mój mąż. Jak mawiają u was w rodzinie, z młodszej gałęzi. Dziękuję. Odpowiedziała Sydonia. Już powiadomiłam panią Barbarę. Ale jakbyś potrzebowała, zastrzegła towarzyszka. To wiesz, gdzie jesteś mile widziana. I liczę przynajmniej na wspólny powrót, Sydonio. Za 2 tygodnie. Na dziedziniec wyszedł po nią dystyngowany dworzanin. Hans Rambow przedstawił się i ukłonił. Osobisty pokojowiec księcia Jana Fryderyka. Mam zaszczyt pannę do niego zaprowadzić. Spotkanie będzie prywatne.
Panna Sydonia von Borg,
zaanonsował ją lokaj. Otworzyła oczy i zastygła zaskoczona. Księcia nie było. Zobaczyła natomiast dawnego kanclerza, Zycewica i trzech innych panów, a w głębi przy pulpicie notariusza.
Marszałek Karsten von Manteuffel, hrabia Ludwik von Eberstein i radca Jakob von Kleist,
przedstawiono jej pozostałych. Eberstein, o jego pośrednictwo miała prosić. To dobry czy zły znak, że jest obecny? Wszyscy wstali i ukłonili się nisko.
Książę Jan Fryderyk,
zanonsował lokaj i zrozumiała, że książę wszedł za nią. I to dla niego ten głęboki ukłon. Zajął swoje miejsce. Oni stali, jak i ona.
Zycewic półgłosem odezwał się do księcia. Panie, przyszły listy od króla Danii do twojej siostry i ciebie. Tutaj, wskazał na tacę, mam jeden i drugi.
Rozumiem, skinął głową Jan Fryderyk. Sydonia mimowolnie spojrzała na listy. Obydwa były już otwarte. Zycewic wiedział, co zawierają i dlatego zapewne z trudem krył niecierpliwość.
Czy nie lepiej przełożyć rozmowę z panną Borg?
Nacisnął.
Słowa zostały już napisane. Cokolwiek kryje pismo z Danii, stało się. Czasu nikt nie cofnie.
Mówiąc to, książę spojrzał najpierw na Zycewica, a ten pobladł lekko, potem zaś utkwił wzrok w Sydonii. Dał znać, by zaczęła mówić. Tak zrobiła.
Książę wysłuchał i zacisnął dłonie na podłokietnikach krzesła. Nie może być, że w moim kraju krzywda się dzieje szlacheckim pannom, powiedział.
Zgłaszam się na reprezentanta. I ja...
Głos Karstena von Manteuffel zabrzmiał ciężko, jakby był postawiony przed murem.
Marszałek, może być, panno von Borg?
Skinęła głową, mówiąc, dziękuję panom. Potem wzięła głęboki oddech i dodała, dla szlachetnie urodzonego słowo musi być droższe od pieniędzy. Zycewic przekrzywił głowę, jakby szukał czegoś na ścianie. Pozostali milczeli. Wreszcie odezwał się Jan Fryderyk. Ulrich von Borg zapłaci za to. Kleist, Eberstein i Manteuffel odetchnęli. Sprawa panny Sydonii von Borg załatwiona. Wszystko spisane? Odwrócił się do notariusza Zycewicz. Tak jest, potwierdził tamten i na chwilę oderwał wzrok od pulpitu. Spojrzał na Sydonię. Zastygł z piórem w ręku. Widziała kroplę atramentu spadającą na dokument, który dla niej miał taką wagę. Co jej po tym, że głupi skryba się na nią gapi?
Panna wybaczy, zimno odpowiedział Zycewicz. Ale mamy niecierpiącą zwłoki sprawę największej wagi.
Hans Rambów czekał na nią pod drzwiami. Obrzucił Sydonię uważnym spojrzeniem, jakby chciał spytać, czy spotkanie było pomyślne. Ale tego nie zrobił. Pokojowcy to najbardziej zaufani ludzie książąt. To oni są przy nich pierwsi o poranku i zwykle jako ostatni opuszczają sypialnie swych panów. Widzą ich nagimi, podają kielich wina na sen i wodę na otrzeźwienie. I słyną z dyskrecji. Gdy przeszli przez kolejne komnaty, w których uwijała się tylko bezgłośna służba, sprzątając i polerując z wyściełanego taboretu, zerwał się nieduży, może 10-letni chłopiec i podskoczył ku nim.
Tato!
Zawołał. Hansie! Powstrzymał jego entuzjazm pokojowiec. Najpierw należy się przedstawić i przywitać. Marec natychmiast stanął na baczność, pokłonił się i patrząc na nią ciekawie oświadczył.
Hans Rambow młodszy, syn.
Sydonia z Borków. Odpowiedziała równie poważnie i przyniosła wzrok na jego ojca. Panie Rambow, chciałabym się zobaczyć z księżniczką Małgorzatą. Spojrzał na nią zdezorientowany.
To chyba nie najlepszy moment, panno.
Odpowiedział niepewnie. Byłam jej osobistą dwórką w Wołogoszczy. Na chwilę, poprosiła.
Proszę mi uwierzyć, że to zła chwila, odrzekł smutno.
Skinęła głową i ruszyli dalej ku schodom. I wtedy usłyszała kobiecy krzyk, płacz, a zaraz po nim tupot stóp na posadzce. Odwróciła się. Zobaczyła biegnącą Elizabeth von Fleming. Ta także ją poznała. Stanęła jak wmurowana.
Sydonia?
Ty biegniesz? Zamiast odpowiedzieć spytała. Ach, Elizabeth zrobiła coś, co nie zdarzyło się nigdy, nawet gdy dzieliły komnatę. Po prostu wpadła w jej ramiona i wybuchła rwanym płaczem.
Coś strasznego, coś niewyobrażalnego,
łkała gniotąc kryzę Sydonii. Co się stało, Elizabeth? Co się stało?
Nie mogę powiedzieć.
Wyszlochała głośno, a na ucho szepnęła. Król odmówił Małgorzacie. Żeni się z małą Sofią. Sydonia w lot zrozumiała niecierpliwość Zycewica sprzed chwili. Otwarte listy zdań. Tylko kto zdążył powiedzieć księżniczce, zanim dowiedział się jej brat?
Dwór, pomyślała z goryczą. Tu żaden sekret się nie ukryje.
Jesteś warta każdych klejnotów, oznajmiła wieczorem Barbara von Brockhausen. Sydonia mogła jej powiedzieć, bo wieczorem nie było już tajemnic i o sprawie huczał cały Szczecin. Król Danii, Fryderyk Oldenburg, napisał Małgorzacie, że ujęła go niezwykle podczas wizyty w Nykobing i chciałby pozostać z nią w szczerej przyjaźni, ale nie widzi ich dwojga małżeńską parą.
Tyle, że zanim księżniczce oddano do ręki list królewski, młody putkamer przywiózł z meklemburskiego dworu wiadomość, że tam już świętują zaręczyny Sofii.
Słów mi brak na takie draństwo,
powiedziała Barbara, co było nieprawdą, bo zalała Sydonię całym ich potokiem.
Księżna Maria tej obelgi nie daruje. Toż wysłała naszą Małgorzatę do Danii pod opieką książęcej pary meklemburskiej, a ci zabrali ze sobą własną córkę, dziecko 14-letnie i to ją upodobał sobie Fryderyk Oldenburg. Boga w sercu nie mają. A suknie, a klejnoty z Lipska, na które złożyć się musiała cała pomorska szlachta? Toż Małgorzata jechała tam strojna jak infantka. A ta Sofia? Ciekawe, czy chociaż ładna.
Owszem, powiedziała Sydonia. Widziałam ją wprawdzie, gdy miała lat 9, nie więcej. Może i 8?
Nie przeżyję tego,
jęknęła Barbara, wygodnie moszcząc się w fotelu.
Dolej nam wina,
kiwnęła na służącą.
A Małgorzata? Jak ona się ludziom pokaże po takim afroncie? Przecież sprawa się rozniesie od dworu do dworu. Podaj migdałów w miodzie,
rozkazała pannie, która ledwo odstawiła dzban z winem.
Małgorzata stracona,
orzekła mocząc migdał w kielichu i wkładając do ust.
Po czymś takim nie znajdą jej męża, koniec.
Zagryzła migdał głośno, aż chrupnęło.
Nieszczęśliwe te nasze panny. Ameli swaty rozwiały się w dym, Małgorzatę obrażono sromotnie. O Annę nikt nie pytał, co prawda jest młodziutka, ma jeszcze czas. Rok, dwa, nie więcej.
Wypiła wino, Wysunęła ramię z kielichem, a służąca zrozumiała, że ma go od pani odebrać. Barbara pokręciła głową i skrzywiła się. Twarz miała cierpiącą.
A ja liczyłam na wielkie wesele w Szczecinie. No i się przeliczyłam. Co za nieszczęście. Powiedz coś zabawnego, sroczko.
Poprosiła jak dziecko. Pociesz mnie. Zostaję na dłużej, odpowiedziała Sydonia.
Elżbieta Herezińska, Sydonia, Słowo się rzekło. Czytają autorka i Filip Kosior. Książka do posłuchania w Radiu Szczecin i na radioszczecin.pl.